W piątek, jak zwykle o tej porze, zapraszamy na audycję Szukając Słowa Bożego. Jest to spotkanie z tym Słowem, które będziemy mieli okazję wysłuchać podczas liturgii w niedzielnej mszy świętej. W naszym studio jest ksiądz dr Maciej Basiuk, wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i moderator dzieła biblijnego w archidiecezji katowickiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzisiaj ksiądz doktor będzie objaśniał nam to słowo, a następnie okazja do tego, by podzielić się także, co to słowo sprawia we mnie, ewentualnie też zadać jakieś pytanie, poprosić o może jakieś dopowiedzenie księdza doktora. Zapraszam serdecznie także do otwarcia tekstów Pisma Świętego, które dzisiaj będziemy rozważali. To jest Izajasz, 45 rozdział, wers 1 oraz od 4 do 6. Izajasz, 45 rozdział, wers 1 i później 4 do 6. Następnie Psalm 96. Drugie czytanie to pierwszy list świętego Piotra Apostoła do Tesaloniczan, rozdział 1, wersy od 1 do 5b i Ewangelia według świętego Mateusza, 22 rozdział, wersy od 15 do 21. Przyzywajmy Ducha Świętego, by On dopomógł nam zrozumieć Pisma.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu.
Ty ocaliłeś od śmierci moje życie. Przygarnąłeś mnie w miłości swoje. Zostałem nabyty drogocenną krwią. Nie chcę już należeć do siebie samego.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój.
Ciało moje świątynią Twoją składam w moim sercu małe ofiary. Chcę czynić tylko to, co jest Tobie miłe i każdym oddechem wielbić Ciebie.
Duchu Święty, świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój.
Wypełnij mnie Twą potęgą i mocą. Wśród narodów będę chwalił Cię. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra. Tobie powierzam moje życie.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. To mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie. Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Z powodu sługi mego, Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, Nazwałem Cię Twoim imieniem, pełnym zaszczytu, chociaż mnie nie znałeś. Ja jestem Pan i nie ma innego. Poza mną nie ma Boga. Przypaszę Ci broń, chociaż mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że beze mnie nie ma niczego. Ja jestem Panem i nie ma innego. Oto Słowo Boże. Psalm 96. Pośród narodów głoście chwałę Pana. Śpiewajcie Panu pieśń nową. Śpiewaj Panu ziemio cała. Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów. Rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów. Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały. Budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie. Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą, Pan zaś stworzył niebiosa. Oddajcie Panu rodziny narodów, oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę. Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce. Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku. Zadrżyj ziemio cała przed Jego obliczem. Głoście wśród ludów, że Pan jest Królem. Będzie sprawiedliwie sądził ludy. Początek pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Tesaloniczan. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój. Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach. Pomnij przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym, Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia, przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym. Bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania. Oto Słowo Boże. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Faryzeusze odeszli i naradzali się, jakby podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Oto słowo Pańskie.
Usłyszane przez nas pierwsze czytanie pochodzi z części księgi proroka Izajasza, zwanej inaczej Księgą Pocieszenia. W części tej prorok zapowiada ratunek dla Izraelitów znajdujących się w niewoli babilońskiej. Nie jest to temat nowy u proroków czasów niewoli. Oni zazwyczaj albo pokazywali przyczyny niewoli, wśród których głównie wymieniali niewierność względem Boga, albo właśnie jak w rozważanym przez nas tekście zapowiadali ocalenie. Nowością jest fakt, że wolność Izraelitom ma przynieść ktoś spoza narodu wybranego, czyli król perski Cyrus. Zostaje on już na samym początku rozważanego przez nas tekstu, nazwany tytułem Pomazaniec, który był odnoszony do królów Izraela, a zwłaszcza do Dawida, jako tego, który był w szczególnej relacji z Bogiem. Tutaj tego zaszczytu doznaje poganin, którego Bóg nie tylko wybiera, ale również obdarza wielką potęgą. Trzeba jednak zauważyć, że relacja między Bogiem i Cyrusem pozostaje zewnętrzna, o czym informuje nas stwierdzenie: chociaż mnie nie znałeś. Użyty w tym miejscu wyraz znać oznacza bliską, nawet można powiedzieć intymną relację między dwoma osobami, której w tym wypadku brakuje. W tym wydarzeniu natomiast bardzo wyraźnie ukazana jest władza Boga nad całym światem i wszystkimi narodami. Podkreślona jest Jego potęga i wszechmoc. Jak refren, dwukrotnie pojawia się stwierdzenie: Ja jestem Pan i nie ma innego. Płynie stąd bardzo czytelny wniosek, że wszystko zależy od woli Boga, a ponieważ Bóg postanowił wyzwolenie swojego ludu, wybiera Cyrusa, aby był jego narzędziem. W tym wypadku wybranie jest niezależne od akceptacji ze strony wybranego. Bóg posłuży się Cyrusem, nie czekając na jego zgodę. można powiedzieć, bez jego świadomości faktu wybrania i bycia narzędziem w ręku Boga. Jednak dzięki Izraelowi inne ludy będą mogły dostrzec w działaniu Boga i jego działanie w wydarzeniach, które dokonają się dzięki Cyrusowi. Psalm responsoryjny, za który posłużyły nam fragmenty psalmu 96, jest przejawem głoszenia światu chwały Boga, o której była już mowa w pierwszym czytaniu. Mamy w tym psalmie ukazane dwa wątki. Z jednej strony jest podkreślona jedyność Boga Izraela, tylko On prawdziwie istnieje. Wszyscy inni, tak zwani bogowie, są tylko ułudą. To Bóg jest tym, który stworzył świat i który rządzi całym światem. Bóg jest nie tylko Panem Izraela, ale jak mówi psalmista, On jest królem, który będzie sądził wszystkie ludy ziemi. Jego panowanie obejmuje całokształt życia ludzkiego. Co szczególnie zostało podkreślone, panowanie to jest sprawiedliwe. Świadczy to o wielkości i dobroci Boga, zwłaszcza w porównaniu z władcami ziemskimi, czy też z bóstwami okolicznych ludów, których sposób sprawowania władzy miał niewiele wspólnego ze sprawiedliwością. Taka postawa ze strony Boga jest dla psalmisty okazją, żeby zachęcać, wzywać cały świat, nie tylko ludzi, ale również całe stworzenie, do oddawania chwały Bogu. Przejawami tej czci mają być śpiew, głoszenie chwały Bożej oraz uwielbienie. Cześć oddawana Bogu ma przejawiać się również w konkretnych czynach. Wspomniana tutaj zostaje pielgrzymka do świątyni, a także kwestia składania Bogu darów. Tak więc usłyszany przez nas psalm responsoryjny nie tylko podkreśla potęgę i panowanie Boga, ale mówi również o odpowiedzi, jaką człowiek powinien udzielić, a którą ma być oddawanie Bogu czci. Ewangelia, której wysłuchaliśmy, stawia nam przed oczy Jezusa, do którego przychodzą faryzeusze i zwolennicy Heroda. Faryzeusze są grupą, która jest nam dobrze znana z Ewangelii. Nieraz słyszeliśmy, jak przychodzili do Jezusa, aby Go wystawić na próbę, czy też oskarżyć Go o jakiś czyn, który według nich był niezgodny z prawem. O wiele mniej znaną jest grupa, jaką są zwolennicy Heroda. Podawane są dwie możliwości, kim mogli oni być. Według jednych autorów są to osoby z otoczenia króla Heroda, które uważały, że należy troszczyć się o zachowanie pozycji, jaką mieli Żydzi w Cesarstwie Rzymskim, nie narażając się w żaden sposób okupantom. Natomiast inni przyjmują, że mogli to być Eseńczycy, o których Józef Flawiusz pisze, że cieszyli się względami u Heroda. Te dwie wymienione w Ewangelii grupy stanowiły swoje przeciwieństwo w kwestii płacenia podatku cesarowi. Jedni byli za, a drudzy przeciw. Dlatego mogło się im wydawać, że zadając Jezusowi pytanie, które usłyszeliśmy w Ewangelii, spowodują, że niezależnie od odpowiedzi Jezusa będzie Go można oskarżyć i jednocześnie zdyskredytować wśród ludu, czy to jako kolaboranta współpracującego z okupantem, czy też jako buntownika, który dąży do zagłady państwa. Jezus, jak wiemy, przejrzał ich zamiary i udzielił odpowiedzi, która w jakimś sensie była odpowiedzią na postawione pytanie, ale co bardziej istotne, ukazywała o wiele głębszy problem. Ponieważ w odpowiedzi Jezusa zawarta jest prawda o napięciu, jakie istnieje między władzą cywilną, ludzką, a Bogiem. Przyjrzyjmy się tej odpowiedzi. Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara. Ta część odnosi się bardzo wyraźnie do sceny z monetą podatkową i obrazem Cezara, który na niej się znajdował. Natomiast druga część odpowiedzi, a Bogu to, co należy do Boga, odwołuje się do sceny stworzenia człowieka, która jest opisana w Księdze Rodzaju, gdzie czytamy, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Tak więc każdy człowiek nosi w sobie obraz Boga, a przez to należy do Boga w myśl użytej tu analogii z monetą podatkową. Jest to bardzo ważna myśl, ponieważ takie postawienie sprawy przez Jezusa pokazuje z jednej strony konieczność przestrzegania zasad, które funkcjonują w społeczeństwie, ale z drugiej strony te zasady nie mogą wykraczać ponad prawa, które ustanowił Bóg, ponieważ prawu Bożemu należy się zawsze pierwszeństwo. To Bóg, który jest ponad wspomnianym w Ewangelii Cezarem, ustanawia, co należy się temu władcy, a co nie. Drugie czytanie stanowi w pewnym sensie podsumowanie nauczania, które przewijało się przez wszystkie rozwrane teksty. Jest nim mowa o panowaniu Boga, a więc na scenie pozostał tylko Bóg. Nie ma już mowy o władcach ziemskich jak Cyrus czy Cezar. Nie ma też problemu, jak im służyć, jak ta służba ma się do wierności Bogu. Jest tylko Bóg i Jego moc. Święty Paweł wraz z Sylwanem i Tymoteuszem uwielbiają Boga w dziełach, których dokonał we wspólnocie wierzących w Tesalonice. Ukazują Boga we wszystkich trzech osobach, jako tego, który w różny sposób działa pośród wierzących. Ale co bardzo istotne, ci wierzący pozostają w głębokiej relacji z Bogiem i współdziałają z Nim. Różnią się więc w swojej postawie od Cyrusa, o którym słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, w którego życiu również Bóg dokonał wielkich rzeczy, ale który był nieświadomy Jego obecności. Mówiąc o działaniu Tesaloniczan, autor listu przywołuje trzy elementy: dzieło wiary, trud miłości i wytrwałą nadzieję. Mamy więc tutaj odwołanie do trzech cnót, które nazywamy kardynalnymi, które, jak jesteśmy uczeni od najmłodszych lat, powinny stanowić podstawę każdego naszego działania. Każda z tych cnót w przypadku Tesaloniczan została dookreślona. I tak, święty Paweł, mówiąc o ich wierze, określa ją jako dzieło wiary, a więc jest to coś, co ogarnia i kieruje całym życiem człowieka, jego czynami i myślami. Z kolei określając miłość Tesaloniczan, używa słowa trud. Kryje się pod nim praca, która wiąże się z wysiłkiem, która męczy. Tak więc w miłości, jaką odznaczają się Tesaloniczanie, nie chodzi o jakieś wzniosłe uczucia, ale o konkretne czyny miłości, których pełnienie mogło się nawet wiązać z dużym wysiłkiem. Natomiast pisząc o ich nadziei, określa ją jako wytrwałą. Oznacza to, że Tesaloniczanie cierpliwie, wytrwale i ufnie oczekiwali paruzji, czyli powtórnego przyjścia Chrystusa. Widzimy więc, że wszystkie te cnoty są bardzo mocno zakorzenione w konkretnym działaniu. Taka postawa w życiu wierzących w Tesalonice wypływa z faktu wybrania i powołania, jakim zostali oni obdarzeni ze strony Boga, na co wskazuje święty Paweł w dalszych słowach rozważonego przez nas tekstu. Mamy więc tu do czynienia z jednej strony z działaniem Boga, a z drugiej strony z odpowiedzią ze strony ludzi. Liturgia słowa 29 niedzieli zwykłej w ciągu roku liturgicznego prowadziła nas przez rozważania na temat relacji pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Od Cyrusa, który był nieświadomym narzędziem w ręku Boga, do Tesaloniczan, którzy odpowiadając na powołanie i wybór, jakimi Bóg ich obdarzył, bardzo konkretnie w swoim życiu praktykowali cnoty kardynalne, czyli wiarę, nadzieję i miłość. W centrum tych rozważań zostały umieszczone słowa Jezusa, który wskazując na pierwszeństwo Boga w każdej sytuacji, Jezus bardzo dobitnie stwierdza: oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Z tym stwierdzeniem spotkaliśmy się już nieraz w swoim życiu. Jednak czy zawsze łatwo jest określić, co należy do Cezara, a co do Boga? A nawet, jeśli potrafimy to określić, czy łatwo realizować to w naszej codzienności? Szczególnie trudną dziedziną wydaje się zaangażowanie w politykę, w działalność społeczną, ale także nasza praca czy życie rodzinne mogą rodzić pewne wątpliwości. Jak pogodzić nasze życie w świecie z oddawaniem Bogu tego, co do Niego należy? Przecież pamiętamy, że zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Jak więc poddać Mu nasze życie? Tę właśnie tematykę chcę uczynić przedmiotem naszej dzisiejszej refleksji. Zapraszam do dzielenia się świadectwami ze swojego życia, ze swojej codzienności. Przeżywamy różne sytuacje w naszym życiu. Wielokrotnie stajemy przed wyborem: być dla Cezara czy dla Boga. Zapraszam, podziel się Twoim wybieraniem Boga, a w ten sposób może pomożesz komuś w jego wyborach.
Numery telefonów do studia Radia Maryja w Toruniu dla słuchaczy z Polski Północnej do Łodzi włącznie: 655 23 55 Polski Południowej, 655 23 56 oraz dla słuchających nas poza granicami Polski: 655 23 33 i 655 23 66 kierunkowy do Torunia 056, do Polski 0048.
Święte jako pokarm Pan Bóg zesłał.
Słucham Radio Maria, halo. Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Na audycji można?
Tak, jesteśmy na antenie.
W kontekście Cezara i podatków to pewnie trzeba by było myśleć...
A kto mówi i skąd?
Andrzej z północy. To trzeba by chyba było myśleć o tym wielkim imperium, jakie Cezar stworzył, gnębił w koło. To był taki władca, który jeździł i podbijał, co się dało, zagrabiał inne królestwa, inne ludy. I teraz trzeba spytać, czy my mamy się poddawać takiemu cesarstwu, takim imperatorom, czy też tak jak Pan Jezus głosił, no wiedział, w jakich się warunkach znajduje w koło, szaleją wojskowi, lud jest, powiedzmy, no przez tych bogaczy oskubany. Wielu biedaków chodziło, żebraków, wtedy ubezpieczeń społecznych nie było. Teraz jest to samo właściwie, może nawet gorzej, bo człowiek pozostaje bez środków, nie jest ubezpieczony, jest poza nawias wyjęty, staje się, powiedzmy, trędowaty, nikt o tych ludzi nie chce dbać. No i teraz jest pytanie, czy my dzisiaj nie powinniśmy brać przykładu z Chrystusa i głosić prawdy, którą nam papieże od 100 lat już piszą na temat tego, kto nas zniewala, skąd się bierze nędza i wtedy no każdy będzie miał nawet na ten podatek, żeby zapłacić i żeby żyć. I Pismo Święte opisuje taką sytuację takiego jakby takiej zmowy jakiejś wybranej grupy ludzi, którzy ustalają komu, kto będzie sprzedawał, kto będzie kupował i kto nie będzie z grona tych ludzi, nie będzie miał pieczęci tych imperatorów, tej bestii, no to wtedy wypada z gry. A tymi, którzy to ustalają, no to jest człowiek, tam jest podane, że to nie jakaś nie wiadomo skąd coś, tylko zwykli ludzie, którzy się zjednoczą w tym, żeby oskubywać innych i decydować, kto ma prawo do życia, a kto już nie.
Panie Andrzeju, dziękuję za ten głos. Natomiast no jest to taka, można powiedzieć, ryzykowna interpretacja tekstu, który dzisiaj nie padł w naszej audycji, czyli tekstu z Apokalipsy. Myślę, że jednak możemy pozostać przy tym, co Pan Jezus powiedział, bo Jego słowa są dla nas obowiązujące. On powiedział, żeby oddać Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co do Boga. Czyli tak jak mówiłem w moim komentarzu, ważne jest, by Pan Bóg był jednak na pierwszym miejscu, bo to na Jego obraz i podobieństwo zostaliśmy stworzeni. I o tym musimy pamiętać w każdym naszym działaniu. Niezależnie od tego, czy jest łatwo, czy trudno, zawsze musimy pamiętać, że to Pan Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo, a więc my musimy Jemu poddać całe nasze życie.
Słucham Radio Maria. Ktoś się rozłączył już. Zatem czekamy na kolejne telefony. 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 Polski Południowej oraz 655 23 33 i 66 dla słuchaczy z zagranicy. Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałbym serdecznie powitać czcigodnego ojca oraz gościa, księdza doktora. Mianowicie, chciałbym się podzielić moją refleksją.
Jeżeli tylko możemy poznać Pana imię na początku.
Dariusz z południowej Polski.
Proszę bardzo.
Więc ksiądz doktor zawarł taki zwrot, że prawdą jest, że wszyscy jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, ale też jesteśmy dziećmi Bożymi. I teraz to dzieciństwo Boże ściśle związane jest z naszym życiem. Bo że dziećmi Bożymi jesteśmy, to według... To znaczy, na podstawie... Ja mam Pismo Święte, tylko Nowy Testament księdza Jakubca. 1957 roku i tylko tym się posiłkuję. Tylko do czego zmierzam? Że na pewno zawsze człowiek wyznający wiarę, będący radykalistą, zawsze się spotka ze sprzeciwem. No bo świat jest taki, jaki jest. No. Nie zmienimy pewnych reguł, jakie rządzą tym światem. No. I w dużej mierze zależy to, czy będziemy stali w tej naszej wierze, w tej wierze ojców, jak to się mówi. No, tylko tym chciałem się podzielić, no bo mówię tu, bardzo ważna jest kwestia tego dzieciństwa Bożego, bo obraz, podobieństwo, zgodzę się, ale też jesteśmy dziećmi Bożymi, tylko kim będziemy. I tu wtedy wchodzi właśnie ten problem naszego postępowania, naszego stawania w prawdzie. Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże.
Dziękuję. Właśnie o to chodzi. Chodzi o to, żeby odpowiedzieć na pytanie, jak tym dzieckiem Bożym być w dzisiejszym świecie. Czyli jak pogodzić to, że ja jestem dzieckiem Bożym, że żyję według Ewangelii, że przestrzegam tego, czego Pan Bóg mnie uczy, a jednocześnie być w tym świecie i być dla tego świata znakiem właśnie miłości Pana Boga.
Kolejny telefon. Halo. No i znowu nam ktoś się rozłączył. Może teraz. Proszę bardzo.
Do audycji można?
Bardzo proszę. Jesteśmy na antenie. Kto mówi skąd?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Z Lublina Krystyna. Chciałam podzielić się myślą. Przede wszystkim to sprawa płacenia podatku, bo uważam, że jest to istotą Królestwa Bożego, tego Królestwa Światłości, który przyniósł Pan Jezus. I przez to widzimy ciemności świata materialnego, tej cywilizacji śmierci. Ścieranie się obu tych cywilizacji, tu Chrystus jako Król, słyszymy w czytaniach, że Bóg, co Izajasz cały czas nawoływał, mówiąc o tym, że Bóg jest jeden, żywy, prawda? Ja jestem, który jestem. I tutaj dzisiaj też to dostrzegłam. Natomiast ta zasada jest, jako że studiowałam na katolicką naukę na studiach doktoranckich, więc zasadza się nauka społeczna katolicka, encykliki papieskie właśnie jakby zasadzają się, prawda, na tej zasadzie Bogu oddać to, co się należy Bogu, a władzy, a więc płacenie podatków. Tu pani do świętej pamięci ksiądz Klombiec strasznie się denerwował, gdzie idą te podatki, czy rzeczywiście na cele wspólne, na tą zasadę wzajemnej pomocniczości, solidarności, czy rzeczywiście idą na utrzymanie wojska, a więc bezpieczeństwa, suwerenności, prawda, utrzymanie służby zdrowia, później należnej dla starców opieki zdrowotnej i emerytalnej. Jeszcze chciałam tu podzielić się właśnie tą taką refleksją, tą Jezus dostrzegł jako Bóg tą przewrotność, której nie dostrzegła Ewa, prawda? Takie były też miłe podchody, jakie tutaj widzimy. Ten podstęp już widziałam widzimy w czasie kuszenia po Chrzcie Świętym. Chrystus już został poddany tym podkusom i to były słowa wzięte z Pisma Świętego. Więc Jezus już tutaj też, prawda, zwycięża. No i widzimy tu faryzeuszów Heroda, uczniów, a przecież Herod też czekał od początku na życie nowonarodzonego króla, Mesjasza. Także jest taka nadzieja, to właśnie co to ksiądz był łaskaw przedstawić, że mamy żyć tą nadzieją, że Chrystus nas zwycięży, prosząc o moc Ducha Świętego. I właśnie jeszcze też pamiętam podczas sądu przed Piłatem, pierwszy zarzut właśnie każe nie płacić, podburza lud i każe nie płacić podatku. No, a Pan Jezus później do Piotra mówi, od kogo pobierane są podatki. I powiedział, idź zapłać za mnie i za siebie. I też w Apokalipsie dostrzegłam już określenie Boga, tego naszego Trójcy Przenajświętszej Żywego, jako święte, władca święty i prawdziwy. Także dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Dziękujemy.
Dziękuję Pani Krystyna za ten głos. Takie jedno małe dopowiedzenie, żeby nie było niejasności. Herod występujący w Ewangelii, którą dzisiaj słyszeliśmy, to nie jest ten Herod, który chciał zabić dzieciątko Jezus. To są dwie różne postacie, które mają tylko to samo wspólne imię.
Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Do audycji można?
Prosimy.
Mówi Elżbieta z Lublina odnośnie tych płacenia podatków. Chciałbym powiedzieć, że chodzi o obrzezanie naszego serca, prawda? Bo za pieniądzem stoi demon, diabeł, prawda? I płacąc podatki, chodzi o to, że człowiek będzie wolny i będzie wtedy Pan Bóg na pierwszym miejscu. A jeśli my, ja to tak rozumiem, jeśli my nie będziemy chcieli płacić podatku, tak jak dzisiaj, to wchodzimy w kłamstwa, krętactwa, do czego właśnie prowadzi pieniądz i nieuczciwość, prawda? No ja tak to rozumiem. I właśnie płacenie podatków pozwala na obrzezanie swojego serca, stawanie się wolnym i dawanie możliwości działania Panu Bogu w naszym życiu. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Dziękuję. Szczęść Boże.
Panie Elżbieto, no to był piękny głos. Tak właśnie. Halo? Trzeba sprawiedliwości, uczciwości w naszym postępowaniu. To jest to, co prowadzi nas do Boga, a jednocześnie to Pan Bóg właśnie nas prowadzi po tych ścieżkach sprawiedliwości, uczciwości.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo, halo.
Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Rafał Jurusiewicz z tej strony.
Witamy
się. Ja tak przysłuchuję się tym różnym wypowiedziom i tak sobie myślę, że przy całej takiej otoczce i rozumieniu tego, o co Pan Jezus prosił, jeśli chodzi o oddanie tego, co należy się Panu Bogu, a tego, co należy się Cezarowi, my troszeczkę potem się rozmieniamy na drobne w konkretnych sytuacjach życiowych, kiedy trzeba podjąć bardzo określone decyzje. Czyli na przykład, gdyby w społeczeństwie polskim zamiast, załóżmy, narzekania o tym, że sklepy są w niedzielę pootwierane, ludzie nie chodzili do sklepów w ciągu tygodnia, do tych, które są pootwierane w niedzielę. Czy tym samym nie zmusilibyśmy na przykład pracodawców do zamknięcia tych sklepów w niedzielę? Więc bardzo konkretna postawa wobec słów Jezusa. Oddajmy Panu Bogu to, co należy do Niego, a więc świętowanie Dnia Pańskiego. A tym samym oddajemy Cezarowi to, co należy do niego. Zmuszamy do myślenia, kto jest dla nas właściwym tym Panem. I tak możemy mnożyć to w te kolejne sytuacje w naszym życiu, jeżeli dopasujemy, czy właściwie inaczej, zobaczymy Ewangelię w tych konkretnych, zwykłych, codziennych przykładach, kiedy Chrystus ma zająć po prostu pierwsze miejsce w naszej codzienności. Ja tylko tyle, taki jeden głos.
Dziękujemy, księże, i chyba widzimy się wieczorem, prawda?
Halo?
Halo?
Tak, tak.
Dziękujemy za ten głos i zdaje się, ksiądz jest w podróży.
Tak, właśnie dzisiaj jadę na audycję.
No, więc właśnie, widzimy się wieczorem. Zatem do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Z Panem Bogiem. 4:00 PM.
W dzisiejszym czasie wzrastania z księdzem Rafałem Jarosiewiczem oraz przedstawicielem zespołu SDW rozmawiamy na temat ewangelizacji. Wszystkich młodych słuchaczy zapraszamy na godzinę 21:40.
Radio Maryja, słuchamy.
Ja chciałam w sprawie tej nauki, tej biblijnej dyskusji. Czy można?
Oczywiście. Pani imię i skąd telefon?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Aleksandra z północy. Jeśli będzie coś nie tak, to mam 93 lata, ale ja mam zupełnie inne podejście do tych wszystkich wypowiedzi, które słyszałam. Bo ja opieram się na słowach na Ojca Świętego. Przede wszystkim spełniać dobrze swoje obowiązki. Więc ja nie patrzę, czy ja płacę podatki, czy nie płacę, bo jest ktoś, kto nie płaci, a żyje i musi zasłużyć na to niebo i pracować dla państwa równocześnie. Więc jeżeli ja spełniam dobrze swoje obowiązki, wychowuję dobrze dzieci, czy spełniam tę pracę zawodową, jak jest szef, to ten but, a jak jest sprzedawca, to tego klienta. Czyli ja w ten sposób służę i cesarzowi, czyli państwu, bo spełniam to, co musi być do zrobienia. I temu bliźniemu, bo chcę jemu dać tę najlepszą pracę, ten zrobiony dobrze but, czy co innego, czy tę obsługę. A nie rozwodzić się, czy ja płacę podatki, czy to idzie na służbę zdrowia, czy nie idzie, bo jest taki rząd i inny rząd, więc ja nie mogę się nad tym zastanawiać. Ja przede wszystkim muszę sama przyzwoicie żyć.
Dziękujemy pani Aleksandro za ten głos.
No piękny głos, piękne świadectwo. I myślę, że gdyby tak wszyscy żyli, jak mówi pani Aleksandra, to byśmy bardzo mocno właśnie szli tymi drogami, które pokazuje nam Pan Jezus. Bo chyba też na tym ma polegać nasze oddawanie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Czyli na tym, by być naprawdę obecnym w swoich obowiązkach, by je wypełniać bardzo dobrze, bardzo sumiennie, a przez to właśnie służyć innym. I to w wymiarze państwa, i to w wymiarze naszych bliźnich. Zapewne też nasze sumienne wypełnianie obowiązków będzie też wyrazem naszej czci dla Pana Boga.
A z drugiej strony też może w ramach uzupełnienia. Myślę, że ten głos pani Aleksandry nie kłócił się absolutnie z poprzednimi. Natomiast no, warto też zauważyć, że jesteśmy obywatelami. I to, co pani Aleksandra mówi, jak szewc robi dobrze buty, no to spełnia dobrze swój obowiązek po prostu, swoje zadanie. Jeżeli, nie wiem, fryzjer dobrze strzyże i jest uczciwy w swoim zawodzie, w swojej pracy, no to jest, dobrze spełnia swoje zadanie. Ale każdy z nas też jest obywatelem jakiegoś państwa. A zatem jeżeli państwo żyje z podatków, to znaczy utrzymanie aparatu bezpieczeństwa, służby zdrowia i tak dalej, jakkolwiek to wygląda, to również i tutaj to płacenie podatków należy do jakichś też obowiązków obywatelskich.
Myślę, że pani Aleksandrze nie chodziło o to, żeby nie płacić podatków, tylko chciałam zwrócić uwagę, że powinniśmy zejść z tego tematu płacenia podatków właśnie bardziej na nasze życie, na nasze postępowanie, które powinno być bardzo sumienne, bardzo dobrze wykonywane w tym wszystkim, co mamy do zrobienia. Bo to tak gdzieś tam brzmiało w tym głosie pani Aleksandry, że zaczęło, można powiedzieć, nie wiem, denerwować, może prowokować to, że wszyscy mówią o tym, żeby zastanawiać się nad tym, czy płacić, czy nie płacić podatki. A to nie o to chodzi. Panu Jezusowi też nie chodziło o to. O to chodziło tym, którzy go pytali. A Pan Jezus pokazuje właśnie coś więcej. To, co już ojciec tutaj wspomniał, że z jednej strony należy właśnie być obywatelem, czyli oddać Cezarowi to, co jest jego, ale co ważniejsze, trzeba być dzieckiem Bożym. Tak jak nam przypomniał pan Bartosz na początku naszej tej rozmowy. A więc być tym, który się wpatruje w Pana Boga, wsłuchuje się w Jego głos.
Kolejny telefon. Halo.
Halo.
Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy mogłabym parę zdań?
Oczywiście, tylko proszę przyciszyć radio, żeby nam
tak,
nie przeszkadzało.
Już. Moment. Szczęść Boże. Tak, i czekam.
Już nie trzeba czekać, już można mówić.
Halo.
Proszę bardzo.
Jestem na antenie.
Od początku.
Szczęść Boże, mówi Maria Rzeszowa. Witam serdecznie ojca i naszego dzisiejszego gościa. Przyznam, że nie słuchałam od samego początku, ponieważ byłam poza
mieszkaniem, weszłam, włączyłam radio, gdzieś tak w połowie programu. No i nie wiem, czy do końca weszłam w problematykę. Domyślam się, że chodzi o sprawę Ewangelii, prawda? Ja mam do, moi kochani, ja mam do was takie pytanie. Dużo w katolicyzmie mówi się na temat miłosierdzia, na temat tego, że człowiek został stworzony na wzór i podobieństwo Boże. No skoro na wzór i podobieństwo swoje stworzył tego człowieka, dlaczego wśród nas jest tylu ludzi podłych? Nie wiem, czy ja to dobrze rozumiem. Jeśli na wzór i podobieństwo swoje, to znaczy, że Chrystus czy Bóg ma być wzorem, jako Bóg ma być wzorem, do którego mamy się zbliżać. Nie możemy być wszyscy Chrystusami. Możemy być mniej lub bardziej do Niego podobni, a na to składa się właśnie to, co nazywamy uczciwością w naszym życiu. A uczciwość w naszym życiu dla katolika wyznaczona jest zasadami wynikającymi z katechizmu, z przekazań Bożych, bądź, jak to powiedział arcybiskup Glemp, z własnego rozumu. Jeśli ktoś nie jest katolikiem, jest ateistą na przykład, jeśli rozum funkcjonuje normalnie, to te zasady wynikające z rozumu muszą się z normalnie funkcjonującego rozumu chyba powinny się pokrywać 10 przekazaniami Bożymi. To tyle gwoli wstępu. Ale mam inne pytanie, poważniejsze. Jestem po lekturze książki biskupa doktora George'a Dillona. Chyba dobrze odczytałam nazwisko. Na 23 stronie, nie bez satysfakcji, znalazłam następującą myśl. Czy mogę ją przetoczyć?
Jeżeli ona jest w temacie, prawda? Żebyśmy nie schodzili z tematu.
Tak, jest w temacie. Wydaje mi się, że jest w temacie. Świętobliwy Pius X powiedział 13 grudnia 1908 roku w czasie beatyfikacji Joanny d'Arc. W naszych czasach bardziej niż kiedykolwiek dotychczas największą siłą czyniących zło jest tchórzostwo i słabość ludzi dobrych, a cały wigor rządów szatana wynika ze słabości katolików. O, gdybym mógł zapytać boskiego Zbawiciela, jak uczynił to w duchu prorok Zachariasz, czymże są rany na twoich dłoniach? Odpowiedź byłaby bez wątpienia następująca. Doznałem tych zranień w domu tych, którzy mnie kochali. Zranili mnie przyjacieli, którzy nie zrobili nic, by mnie bronić. Oraz ci, którzy przy każdej okazji stają się wspólnikami moich przeciwników. Ten wyrzut można skierować do słabych i tchórzliwych katolików wszystkich krajów. To jest myśl wypowiedziana przez księdza doktora Denisa Fasheja albo Fasheja, no z tymi nazwiskami to jest. Wypowiedziane w święto Najświętszego Serca Pana Jezusa 16 czerwca 1950 roku. Kiedy dotarłam do tej myśli, długo się nad nią zastanawiałam i muszę przyznać, że w dużej mierze podzielam tę myśl. Czy nie za często wmawia się nam, katolikom, że mamy być tacy wzorowi, że mamy być tacy miłosierni, że mamy tak wszystkim przybaczać i wszystkich kochać, nawet wrogów swoich. Przepraszam, osobiście, może jestem złą katoliczką, ale osobiście nie potrafię do końca przybaczyć komuś, kto mnie strasznie zranił. A byłam w życiu kilkakrotnie bardzo raniona przez ludzi, którym uczyniłam bardzo dużo dobrego. I teraz proszę bardzo, co się dzieje na świecie?
Pani Mario, ale ja muszę przerwać już ten wywód, ponieważ absolutnie nie mieści się on w ramach tych zagadnień, o których mówimy, czyli w tych czytaniach, które czytaliśmy na początku, które będą podczas liturgii. Częściowo, powiedzmy, ta wypowiedź, którą pani przytoczyła, jakoś próbowałem ją umieścić, naciągając troszeczkę swoje wyobrażenie. Natomiast, no, chciałbym, byśmy trzymali się tematu, prawda?
Ja przepraszam bardzo. Ja zaznaczyłam, że od początku nie słuchałam programu.
Rozumiem, pani Mario, dlatego ja...
Myślałam, że...
Dlatego ja teraz stwierdzam, że już pewna myśl została wypowiedziana. Jeżeli ksiądz doktor zechce, odniesie się do tej części wypowiedzi, ale kończymy, żeby być cały czas w temacie, dobrze?
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pani Mario.
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Znaczy, głos pani Marii z jednej strony był bardzo cenny, podkreślając to, że mamy czynić dobro, wskazywa nam właściwą drogę. To, że tchórzostwo chrześcijan może być problemem, to pewnie też prawda. Natomiast na pewno nie możemy zgodzić się z tym, że nie mamy być miłosierni, nie mamy przebaczać. To Pan Jezus nas uczy, że mamy kochać naszych nieprzyjaciół. To Pan Jezus pokazuje nam przykład przebaczenia do końca. Przebaczenia tym, którzy nas krzywdzą. Pan Jezus na krzyżu potrafił przebaczyć tym, którzy go do tego krzyża przybijali. A więc to Jezus pokazuje nam tę właśnie drogę. Drogę miłości, drogę przebaczenia, drogę dobra. I jeżeli chcemy iść za Jego wskazaniami, to mimo to, że to jest bardzo trudne, to jest właśnie droga, którą mamy iść. I też o tym dzisiaj Jezus mówi w Ewangelii, że mamy oddać Bogu to, co należy do Boga, więc mamy Bogu oddać nas samych. Oczywiście to nasze podobieństwo do Boga, to, że jesteśmy Jego obrazem, zawsze jest niszczone przez grzech, który pojawia się w naszym życiu. Dlatego tak wielu ludzi, można powiedzieć, jest niepodobnych do Boga, bo w ich życiu tym, co króluje, jest grzech, a nie Pan Bóg. Oni oddali swoje życie różnym bożkom. Natomiast my jako chrześcijanie mamy oddać nasze życie Panu Bogu i właśnie przez to iść tymi drogami, które On nam pokazuje. I przez to, tak jak powiedziała Pani Maria, właśnie zbliżać się do tego ideału, jakim jest Chrystus. Mamy na nowo stawać się obrazem Pana Boga w naszym postępowaniu.
Słucham Radio Maria. Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Henryk z Szepietowa. Proszę księdza, tutaj słuchając odpowiedzi tej na pytanie, gdzie Pan Jezus wyraźnie mówi nam, oddajcie Bogu to, co należy do Boga, a Cezarowi to, co należy się dla Niego właśnie, nasuwa mi się jedno takie pytanie. Czy można ustawiać właśnie Cezara obok Boga? Bo przecież Cezarowi tak niewiele się należy, a Bogu należy się wszystko. I to, co się należy dla Cezara, jest takie jakby doczesne, jest kruche. Jest to wszystko przemijające. Traci wartość, podobnie tak jak traci wartość pieniądz, złotówka. No wiemy, jak z tym jest. A Bogu należy się właśnie to wszystko, co trwa wiecznie. I człowiek do tego zdąża. Nie myśli o tym życiu tutaj ziemskim, ale jak jesteśmy pielgrzymami, wierzymy w życie wieczne. I Kościół, a więc my wszyscy, co do niego należymy, często właśnie jest wystawiany na taką próbę. Różni władcy właśnie chcą, żeby opowiedzieć się po ich stronie, często właśnie dokonać takiego pewnego politycznego wyboru mamy my, ludzie wiary. I właśnie nieraz jak dziwnie ci ludzie myślą o tym, że sprawa polityczna to nie sprawa wiary, że w polityce to Boga nie ma, że tu to Kościół nie powinien. To jest bardzo wielki błąd, bo Bóg jest wszędzie i w polityce i gdzie by nie było, ciągle z Nim się spotykamy. I właśnie ten człowiek, który ciągle, a więc i w polityce między innymi, żyje duchem Ewangelii, dawno już jakby dokonał tego wyboru. Wybrał właśnie Boga, któremu służy i z którym tylko zdąża do życia wiecznego. Bo ja jako osoba świecka nieraz właśnie słyszę ludzi, którzy często mówią, radio Maria jest dobra, ale dlaczego do polityki się miesza? Ja z tymi ludźmi rozmawiam, słuchajcie, czy wy wierzycie w Boga? A gdzie Bóg jest? Jest tylko w niebie, na ziemi, jest na każdym miejscu, czyli w polityce też jest obecny. I jeśli ja będę osobą wierzącą, popieram tego, który nie wierzy, to służę, tak jak Pan Jezus mówi, Bogu, ale to tylko w pewnym stopniu, a również i mamonie służę. A my właśnie tutaj mamy dokładnie spełnić to, co należy do Cezara, to, co należy do Boga i dopiero wtedy mówimy, jeśli wypełniamy jedno i drugie, to jesteśmy tymi ludźmi, gdzie Bóg właśnie w naszym miejscu jest na pierwszym miejscu. No tak, jak to widzę, szczęść Boże. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, Panie Henryku.
Dziękuję za ten cenny głos. Myślę, że tutaj żadnego komentarza nie trzeba do tego głosu. Jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na właściwym.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Małgorzata z Wrocławia. Ja chciałam powiedzieć, że tak jak myślę o tych dzisiejszych czytaniach, jak one się odnoszą do mojego życia, to cały dramat polega na tym, że najtrudniej jest oddać Panu Bogu to, co się Jemu właśnie należy, dlatego że to oddajemy z własnej nieprzymuszonej woli. Do płacenia podatków prędzej czy później taki czy inny Cezar, mając takie czy inne prawo, będzie nas próbował zmusić i pomoże nam zapłacić te podatki, czy też zachować swoje prawo. Natomiast Bóg, dając nam istnienie, dając nam życie, dając nam wszystko, mógłby powiedzieć, jeśli nie oddasz, to mogę ci to zabrać, bo mam moc ci zabrać, ale nigdy tego nie robi. I dramat człowieka polega na tym, mój na przykład, że Pan Bóg stoi jak żebrak pod drzwiami i prosi o to, co najpierw człowiekowi podarował. I te słowa Pana Jezusa są takie bardzo, no takie bardzo pełne miłości, a jednocześnie dające ogromną nadzieję z tego pierwszego czytania, że ja jestem Pan i nie ma innego. Cokolwiek by nie mówił świat, to nie ma innego. I to daje mi siłę i daje mi nadzieję. I dziękuję bardzo za tą dzisiejszą audycję.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Dziękuję Pani Małgorzacie za ten głos. Myślę, że to jest ostatni głos w dzisiejszej naszej audycji. I on tak pięknie wprowadza nas w ten czas podsumowania, bo właśnie jest tylko Bóg i Jemu trzeba oddać siebie, trzeba oddać swoje życie. Dziękuję wszystkim, którym się udało dodzwonić do tej audycji, wypowiedzieć swoje świadectwa, swoje uwagi. Myślę, że wiele osób, które słucha tej audycji, ma też swoje przemyślenia. Do tych wszystkich głosów, świadectw, które już usłyszeliśmy, chciałem dołożyć jeszcze jeden głos. Są to słowa profesora Rocco Buttiglioni, który, myślę, pamiętamy, został zmuszony do tego, by zrezygnować z kandydowania na stanowisko członka Komisji Europejskiej tylko dlatego, że wcześniej dał świadectwo swoich poglądów chrześcijańskich. Właśnie profesor Rocco Buttiglioni w czasie Kongresu Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie w tym roku mówił tak. Grupy, które być może posiadały większość w parlamencie, zagroziły, że jeśli nie zrezygnuję z kandydowania, nie udzielą wotum zaufania Komisji Europejskiej. Zrezygnowałem. W chwili podejmowania decyzji przypomniałem sobie szkockiego męczennika z XVII wieku, księcia Gordona. Kiedy w zamian za zaparcie się wiary zaproponowano mu życie i wolność, odpowiedział: łatwiej jest oddzielić moją głowę od mego ciała, niż moje serce od mego Pana. Dobrze wiedziałem, że nie mogę się porównywać z księciem Gordonem. Tym, którzy zachęcali mnie do zmiany poglądów, powiedziałem wówczas: łatwiej jest oderwać moje siedzenie od mego fotela, niż moje serce od mego Pana. Tylko Bóg wie, czy potrafiłbym oddać głowę za Pana? Mam nadzieję, że tak, ale wolałbym nie być wystawionym na próbę. Miałem natomiast dość siły, aby zrezygnować z fotela w Komisji Europejskiej. Są rzeczy ważniejsze od członkostwa w Komisji, a wśród nich na pierwszym miejscu znajdują się wiara i sumienie. Profesor Rocco Buttiglioni potem jeszcze dodał, mówiąc o politykach: trzeba unikać konieczności wyboru między zwycięstwem politycznym i własnym sumieniem. Polityk powinien osiągać to, do czego dąży, bez zdradzania własnego sumienia. Jeśli jednak okoliczności uniemożliwiają zachowanie tej równowagi, należy bez wahania iść za głosem własnego sumienia. Realizowanie w życiu nakazu Jezusa: oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga, czasami wiele kosztuje. Jak tego doświadczył profesor Rocco Buttiglioni, jak tego my możemy doświadczyć w naszym życiu. Nie jest to łatwe, ale jest to jedyna droga, po której warto iść, bo tę właśnie drogę ukazał nam nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. Hilary z Poitiers wiele lat temu napisał takie słowa: Bogu jesteśmy dłużni wszystko, ciało, duszę, wolę całego człowieka. Cezarowi natomiast winni jesteśmy to, że stajemy się nędzarzami, nic ponadto. Z kolei inny ojciec Kościoła, Tertulian, pisał: obraz Boga nie jest wyryty w monecie, ale na ludziach. Monetą Cezara jest złoto, monetą Boga ludzkość. Cezar rozpoznawany jest z waluty, Bóg rozpoznawany jest poprzez ludzi. Dlatego oddaj swoje bogactwo Cezarowi, zachowaj jednak dla Boga czystość sumienia, gdzie Bóg jest obecny. Niech te słowa o oddaniu Bogu tego wszystkiego, co jest naszym życiem, a zwłaszcza właśnie czystego sumienia, prowadzą nas przez przeżywanie 29. niedzieli zwykłej w ciągu roku liturgicznego.
Bardzo dziękuję za te słowa wprowadzenia do czytań, które usłyszymy już za 2 dni, w najbliższą niedzielę, podczas spotkania na liturgii eucharystycznej. Naszym gościem był ksiądz dr Maciej Basiuk, wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i moderator dzieła biblijnego w archidiecezji katowickiej. Również to wprowadzenie będziemy mieli okazję wysłuchać w ramach niedzielnej katechezy, jak zwykle około godziny 8:20, tak byśmy mogli dobrze przygotować się na przyjęcie tego Słowa Bożego. Wiara rodzi się ze słuchania, ale też ważne jest przygotowanie do odbioru Słowa, które Bóg do nas kieruje. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również za audycję.